pranie mózgu i uśpiony partner. Jak i dlaczego w ogóle zaczynamy palić? Aby to w pełni zrozumieć, trzeba przyjrzeć się potędze podświadomości naszego uśpionego partnera. Wszyscy skłaniamy się ku poglądowi, że jesteśmy inteligentnymi ludzkimi istotami, panami swego losu, idącymi przez życie własną drogą. W rzeczywistości to wyobrażenie jest nam w 99% narzucone. Jesteśmy wytworem społeczności, w której się wychowaliśmy. Podobnie jak krój ubrań, które nosimy, domy, w których mieszkamy, nasze wzorce, a nawet te wymiary naszej tożsamości, którymi często się różnimy, jak na przykład poglądy liberalne lub konserwatywne. To nie przypadek, że zwolennicy Partii Pracy często pochodzą z klasy pracującej, a konserwatyści z klasy średniej i wyższej. Podświadomość ma tak potężny wpływ na nasze życie, że może zniekształcać opinie milionów ludzi co do najbardziej podstawowych faktów. Zanim Kolumb dopłynął na drugą półkulę, większość ludzi wierzyła, że Ziemia jest płaska. Dziś wiemy, że jest okrągła. Choćbym napisał 10 książek, by temu zaprzeczyć, nie udałoby mi się, choć przecież niewielu z nas widziało ją z kosmosu na własne oczy. A jeśli nawet opłyniesz Ziemię dookoła lub oblecisz samolotem, skądś wiesz, że nie zatoczyłeś okręgu nad płaszczyzną? Specjaliści od reklamy dobrze znają siłę, z jaką sugestia działa na podświadomość. Stąd te wielkie billboardy, które atakowały palacza jadącego samochodem oraz wszechobecne reklamy prasowe. Myślisz, że to strata pieniędzy? Że nie nakłaniają cię do kupienia papierosów? Mylisz się. Możesz to sam sprawdzić. Następnym razem, kiedy pójdziesz do pubu lub restauracji w zimny dzień i przyjaciel spyta, czego chcesz się napić, zamiast odpowiedzieć brandy lub cokolwiek innego, spróbuj to ubarwić. Wiesz, na co naprawdę miałbym dziś ochotę? Na szklaneczkę aromatycznej, cudownie rozgrzewającej brandy. Zobaczysz, że przyłączą się do ciebie nawet ci, którzy za brandy nie przepadają. Od najmłodszych lat nasza podświadomość jest bombardowana informacjami, że papierosy relaksują, dodają pewności siebie. Krótko mówiąc, że najbardziej wartościową rzeczą na świecie jest papieros. Sądzisz, że przesadzam? Jeśli ktoś ma zostać zastrzelony lub ścięty w pierwszym z brzegu filmie lub kreskówce, jakie jest jego ostatnie życzenie? Właśnie papieros. Świadomy umysł nie rejestruje tych wpływów, ale nasz uśpiony partner ma dość czasu, by je wchłonąć. Prawdziwe przesłanie brzmi: najcenniejszą rzeczą na tym świecie, moim najgłębszym pragnieniem, będzie papieros. W każdym filmie wojennym ktoś podaje papierosa rannemu żołnierzowi. Sądzisz, że coś się w tych sprawach ostatnio zmieniło? Nie. Nasze dzieci wciąż są bombardowane wielkimi billboardami i reklamami w czasopismach. Reklamowanie papierosów w telewizji zostało jakoby zabronione, ale w godzinach największej oglądalności mistrzowie świata w bilardzie lub w grze w rzutki i tak są pokazywani z nieodłącznym papierosem. Programy sportowe często są sponsorowane przez tytoniowe korporacje. I to jest najgroźniejszy trend we współczesnym przemyśle reklamowym. Budowanie skojarzeń z wydarzeniami sportowymi i życiem śmietanki towarzyskiej. Czy samochody wyścigowe nie są oblepione nazwami marek papierosów? Ostatnio w telewizji można było nawet zobaczyć scenkę z parą kochanków leżącą nago w łóżku i dzielącą się jednym papierosem. Skojarzenia są oczywiste. Jestem pełen podziwu dla twórców pewnej reklamy cygar. Nie za wątpliwy społeczny pożytek z ich pracy, ale ze względu na błyskotliwość kampanii, w której występuje mężczyzna będący w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jego balon staje w płomieniach, albo jego samochód zawisa nad przepaścią, albo też jako Kolumb przekracza na swoim żaglowcu krawędź świata. Nie pada ani jedno słowo. Gra przyjemna muzyka. Mężczyzna zapala cygaro i na jego twarzy pojawia się wyraz ulgi. Umysł może nawet nie uświadamiać sobie tego, że palacz przygląda się reklamie, ale uśpiony wspólnik cierpliwie przetrawi oczywiste skojarzenia. To prawda, że reklama działa i w drugą stronę. Widać ostrzeżenia przed nowotworami, reportaże o ciężkich operacjach, kampanie reklamowe środków usuwających nieświeży oddech, ale to nie one skłaniają ludzi do odstawienia papierosów. Logicznie rzecz biorąc, powinny, lecz wcale się tak nie dzieje. Nie mogą nawet ustrzec młodzieży przed uwikłaniem się w nauk. Przez wszystkie lata, kiedy byłem palaczem, święcie wierzyłem, że gdybym wiedział o związku między paleniem a rakiem płuc, nigdy bym nie sięgnął po pierwszego papierosa. Prawda jest taka, że ta wiedza nie ma żadnego znaczenia. Pułapka jest tak samo skuteczna dziś, jak wtedy, gdy wpadł w nią Sir Walter Raleigh, XVI-wieczny pisarz angielski, którego imieniem nazwano markę tytoniu do fajek. Społeczne kampanie przeciwko paleniu są tylko źródłem medialnego szumu. Nawet sam towar, te śliczne, błyszczące pudełeczka, które kuszą, byś spróbował zawartości, noszą śmiertelnie poważne ostrzeżenia nadrukowane z obu stron. Który palacz w ogóle czyta te ostrzeżenia, nie mówiąc już o potraktowaniu ich na serio? Wydaje mi się, że wiodący producenci papierosów nauczyli się wykorzystywać te ostrzeżenia ministra zdrowia dla reklamy własnych produktów. Wiele obrazków zawiera przerażające elementy, jak pająki, ważki czy drapieżne rośliny. Ostrzeżenia są teraz tak powiększone, że palacz nie może ich nie zauważyć, choćby bardzo chciał. Ukłucie strachu tym mocniej przywiązuje nas do wyobrażenia błyszczącego pudełeczka ze złoceniami. Jak na ironię, najskuteczniej uczestniczy w tym zamulaniu mózgu sam palacz. To nieprawda, że palacze są osobnikami słabymi fizycznie i psychicznie. Trzeba mieć naprawdę mocny organizm, żeby radzić sobie z trucizną. Palacze ignorują przytłaczające statystyki, które dowodzą, że palenie rujnuje zdrowie. Każdy zna jakiegoś wujka Heńka, który palił 40 dziennie, nigdy nie chorował i dożył 80. Odmawiają wzięcia pod uwagę przypadków tysięcy innych palaczy, którzy umarli młodo, albo faktu, że wujek Heniek może by jeszcze żył, gdyby nie palił. Jeśli zrobisz małą ankietę wśród przyjaciół i znajomych, okaże się, że wielu palaczy to ludzie o silnej woli. Często prowadzą własne firmy, pracują na kierowniczych stanowiskach lub w wyspecjalizowanych zawodach, takich jak lekarze, prawnicy, policjanci, nauczyciele, handlowcy, pielęgniarki, sekretarki itd. Inaczej mówiąc, w warunkach ciągłego stresu. Głównym złudzeniem palaczy jest to, że palenie uwalnia od stresu, daje siłę i odporność, zbliżając nas do podziwianego wzorca silnej, dominującej osobowości, który to wzorzec oczywiście chcemy naśladować. Inną grupą podatną na uzależnienie są ludzie mający monotonną pracę, ponieważ drugim ważnym pretekstem dla palenia jest nuda. Ale wyobrażenie, że palenie zmniejsza nudę, też jest tylko iluzją. Skutki prania mózgu, jakiemu zostaliśmy poddani, są naprawdę zdumiewająco rozległe. Jako społeczeństwo pozostajemy nieugięci w kwestiach wąchania kleju, brania heroiny i tym podobne. Faktyczna umieralność spowodowana wąchaniem kleju to w Wielkiej Brytanii poniżej 10 zgonów rocznie, a z powodu heroiny co roku umiera mniej niż 100 osób. Istnieje inny narkotyk, nikotyna, która uzależnia 60% z nas, za co większość z uzależnionych płaci słono przez resztę życia. Duża część ich wydatków idzie na papierosy, a setki tysięcy osób co roku rujnuje sobie życie. Palenie to najczęstsza przyczyna śmierci, częstsza od wypadków drogowych, pożarów i tym podobnych. Dlaczego uważamy wąchanie kleju i heroinę za wielkie zło, podczas gdy narkotyk, na który wydajemy najwięcej pieniędzy i który rzeczywiście nas zabija, Jeszcze kilka lat temu zwykliśmy traktować jak przyzwyczajenie, w pełni akceptowalne społecznie. W ostatnich latach palenie zostało uznane za nieco naganny nawyk, który może zaszkodzić zdrowiu, ale nikotyna pozostaje legalna i dostępna w błyszczących pudełkach w każdym kiosku, pubie, klubie, stacji benzynowej, restauracji. Największy interes zbijają na tym nasze własne rządy. Brytyjski rząd zarabia na akcyzie 8 miliardów funtów rocznie, a koncerny tytoniowe wydają rocznie ponad 100 milionów funtów na samą tylko reklamę. Uodpornij się na to pranie mózgu. Poczuj się tak, jakbyś kupował samochód z drugiej ręki. Kiwasz uprzejmie głową, ale nie wierzysz w ani jedno słowo sprzedającego. Sięgnij wzrokiem do wnętrza tych błyszczących opakowań. Dostrzeż brud i truciznę, którą w sobie kryją. Niech cię nie zwiodą popielniczki z ciętego kryształu lub złocone zapalniczki, ani miliony tych, których już wcześniej nabrano. Zacznij zadawać sobie pytania. Dlaczego to robię? Czy naprawdę tego potrzebuję? Nie. Oczywiście nie potrzebujesz. Sądzę, że ten aspekt zamulenia mózgu najtrudniej jest wytłumaczyć. Dlaczego skądinąd rozsądna i inteligentna istota ludzka staje się zupełnie ogłupiona w obliczu własnego uzależnienia? Muszę z bólem przyznać, że spośród tysięcy ludzi, którym pomogłem rzucić nałóg, ja sam byłem największym idiotą. Dociągnąłem do setki dziennie. Ale i mój ojciec był ciężkim nałogowym palaczem. Był silnym mężczyzną. Umarł młodo z powodu palenia. Pamiętam, jak patrzyłem na niego, będąc chłopcem. Kaszlał i charczał co rano. Widać było, że palenie nie daje mu zadowolenia. I było dla mnie oczywiste, że znalazł się we władaniu jakiejś złej siły. Pamiętam, jak mówiłem mojej matce: nigdy nie pozwól mi palić. W wieku 15 lat byłem fanatykiem sportu. Żyłem sportem, byłem pełen odwagi i pewności siebie. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że skończę paląc 100 papierosów dziennie, zaśmiałbym mu się w twarz i założył o wszystkie swoje zarobki z całego życia, że tak nie będzie. W wieku 40 lat pod względem fizycznym i mentalnym byłem nikotynowym ćpunem. Osiągnąłem stan, w którym nie dawałem sobie rady z najprostszym działaniem bez zapalenia papierosa. U większości palaczy impulsem jest zwykłe zdenerwowanie, jak przy odbieraniu telefonu lub nawiązywaniu stosunków towarzyskich. Ja nie mogłem nawet zmienić programu w telewizji, ani włączyć lampy bez zapalenia papierosa. Wiedziałem, że mnie to zabija. Nie zdołałbym sobie wmówić, że jest inaczej. Ale dziś trudno mi pojąć, jak mogłem nie dostrzegać, że nałóg zmienia moją świadomość. To się przecież od razu rzucało w oczy. Zadziwiające jest, że większość palaczy w pewnym okresie życia ulega złudzeniu, że palenie sprawia im przyjemność. Nigdy nie miałem tego złudzenia. Paliłem dlatego, bo wierzyłem, że to mi pomaga się skoncentrować i koi nerwy. Teraz, gdy jestem niepalącym, najtrudniej mi uwierzyć, że naprawdę żyłem tak przez wiele lat. Doświadczenie wyrwania się z nałogu jest jak przebudzenie z sennego koszmaru. Nikotyna jest narkotykiem, więc przyćmiewa twoje zmysły. Receptory smakowe, węch. Najgorszą stroną palenia nie jest uszczerbek na zdrowiu ani na kieszeni. Jest nią zamulenie umysłu. Sam szukasz dowolnej, poręcznej wymówki, żeby móc dalej palić. Pamiętam, jak w pewnym momencie po nieudanej próbie odstawienia papierosów przestawiłem się na fajkę, wierząc, że jest mniej szkodliwa i pomoże mi ograniczyć ilość wchłanianej trucizny. Niektóre tytonie fajkowe są wyjątkowo wstrętne. Aromat może być nawet przyjemny, póki tego nie palisz. Pamiętam, że przez 3 miesiące czubek języka miałem tak obolały, jakby rozwijał się na nim wrzód. Na dnie fajki gromadzi się brązowa, lepka maź. Wystarczy mimowolnie przechylić fajkę i zanim się obejrzysz, już masz usta pełne tej paskudnej substancji. Efektem są wymioty, niezależnie od tego, czy jesteś sam, czy w towarzystwie. 3 miesiące zajęła mi nauka obchodzenia się z fajką, ale nie pojmuję, dlaczego przez te 3 miesiące ani razu nie zadałem sobie pytania, po co skazuję się sam na te katusze. Oczywiście ci, którzy nauczą się używać fajki, wydają się zadowoleni jak nikt inny. Wielu z nich jest pewnych, że palą, ponieważ lubią fajkę. Ale dlaczego tak bardzo starali się ją polubić, skoro bez niej byli zupełnie szczęśliwi? Odpowiedź jest taka, że kiedy uzależnisz się od nikotyny, efekt prania mózgu się nasila. Twoja podświadomość wie, że nikotynowy potwór musi być nakarmiony, więc blokujesz w swoim umyśle wszystkie inne impulsy. Jak już mówiłem, to strach trzyma ludzi przy paleniu. Strach przed tym uczuciem pustki i niepewności, które ogarnia cię, gdy odstawiasz nikotynę. Nie jesteś tego świadomy, ale nieświadomość nie poprawia twojej sytuacji. Nie musisz rozumieć tych mechanizmów, by im się podporządkować. Tak samo jak kot nie musi dużo wiedzieć o rurach centralnego ogrzewania. Wystarczy, że usiądzie w odpowiednim miejscu i będzie się mógł grzać. To pranie mózgu przede wszystkim sprawia, że tak trudno jest zrezygnować z palenia. Skutki prania mózgu towarzyszące naszemu przystosowywaniu się do życia w społeczeństwie wzmacnia nasz własny nauk, a jeszcze bardziej opinie naszych przyjaciół, krewnych czy znajomych. Zapewne zauważyłeś, że do tej pory często używałem sformułowania zrezygnować z palenia. Użyłem tego wyrażenia także na początku poprzedniego akapitu. Oto klasyczny przykład zamulania mózgu. To wyrażenie sugeruje autentyczne wyrzeczenie. Cudowna prawda jest taka, że absolutnie z niczego nie rezygnujesz, niczego nie musisz się wyrzekać. Przeciwnie, możesz wyleczyć się ze strasznej choroby i bardzo na tym zyskać. Teraz zacznijmy więc usuwanie skutków tego prania mózgu. Od tej chwili nie będziemy już wspominać o wyrzeczeniu. Nazwiemy to wyrwaniem się ze szponów nałogu i znajdziemy prawdziwe określenie sytuacji. To ucieczka. Przede wszystkim główny czynnik, który nas utwierdza w paleniu, to wszyscy ci inni ludzie, którzy palą. Czujemy, że coś tracimy. Tyle wysiłku włożyliśmy w to, żeby się uzależnić. Choć nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na pytanie, czego mu brakowało, zanim został palaczem. Ale za każdym razem, gdy widzimy jakiegoś palacza, upewnia nas to, że musi w tym coś być. Inaczej przecież by nie palił. Nawet ten, kto wyszedł z nałogu, czuje się czegoś pozbawiony, kiedy ktoś inny w jego towarzystwie zapala papierosa. Zdążył już nabrać pewności siebie i sądzi, że może sobie pozwolić na tego jednego jedynego. I zanim się obejrzy, znów jest w pułapce. Pranie mózgu wywiera na nas ogromny wpływ i powinieneś być świadomy jego skutków. Wielu starszych palaczy pamięta cykl radiowy o przygodach detektywa Paula Templa. Po wojnie była to popularna audycja. Tematem jednego z odcinków było zmaganie z uzależnieniem od marihuany, znanej potocznie jako zioło lub trawka. Zły człowiek sprzedawał nieświadomym niczego palaczom papierosy z dodatkiem marihuany. Nie było żadnych szkodliwych efektów, oprócz tego, że ludzie uzależniali się od tych papierosów i musieli je dalej kupować. Podczas moich konsultacji dosłownie setki palaczy przyznały, że próbowały trawki. Żaden nie powiedział, że się od niej uzależnił. Miałem około 7 lat, kiedy słuchałem tego programu. To był pierwszy raz, kiedy usłyszałem o narkomanii. Problem uzależnienia, przymus brania narkotyku przerażał mnie. I jeszcze dziś, choć jestem raczej przekonany, że trawka nie uzależnia, nie śmiałbym zaciągnąć się marihuaną. Na ironię zakrawa fakt, że omal nie wykończyłem się za pomocą najbardziej uzależniającego narkotyku świata. Szkoda, że Paul Temple nie ostrzegł mnie przed papierosami jako takimi. Kpiną wydaje się to, że ponad 40 lat później ludzkość wydaje tysiące na badania nad leczeniem raka, a w tym samym czasie koncerny przeznaczają miliony na to, by zdrowe nastolatki zachęcić do uzależnienia się od obrzydliwej używki, na czym interes robi także nasz własny rząd. Za chwilę zabierzemy się za skutki prania mózgu. To nie osoba niepaląca jest czegokolwiek pozbawiona, ale nieszczęsny palacz, który na całe życie wyrzeka się zdrowia, energii, pieniędzy, spokoju umysłu, pewności siebie, odwagi, poczucia własnej wartości, szczęścia, wolności. I co dostaje w zamian za to bezgraniczne poświęcenie? Absolutnie nic. Poza złudzeniem, że zdoła w ten sposób odzyskać stan spokoju i poczucia bezpieczeństwa, którym niepalący cieszą się cały czas.